Wracamy do studia Radia Wnet. Odysja wyborcza trwa, godzina 10:31. Państwo słuchają Radia Wnet, ale też odsłuchują naszych rozmów albo oglądają na kanale YouTube dzięki wsparciu i niezwykłej hojności naszych patronów. patronite.pl/radiownet. 14 grudnia, za chwilę będą święta Bożego Narodzenia. Są nowe możliwości. Jest możliwość zrobienia komuś prezentu poprzez wykup biletu na żółtą łódź podwodną Radia Wnet. Także wystartował sklep Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. Tam też są dla Państwa prezenty, które można kupić, komuś przesłać albo kupić sobie. Wszystko jest dostępne i o wszystkim będziemy jeszcze informować, bo parę nowości się w naszym patronajcie pojawiło. I każdemu oczywiście patronowi bardzo serdecznie dziękuję za to, że współtworzy pan, pani z nami Radio Wnet. A teraz obiecałem rozmowę o polskiej polityce, nie z politykiem, a z publicystą. I taka rozmowa przed nami. Piotr Gursztyn, naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj, 13 grudnia rano, zaprzysiężenie nowego rządu Donalda Tuska w Pałacu Prezydenckim. Potem ministrowie wchodzą do swoich resortów, przejmują kierowanie nad nimi. Niektórzy już mają wiceministrów, niektórzy jeszcze na nich czekają. Konstytuuje się rząd Donalda Tuska, a sam premier w Brukseli. Jak wyglądają pierwsze chwile i pierwsze decyzje nowego rządu?
No, jak wyglądają? No to każdy widzi. No, myślę, że na to trzeba spojrzeć szerzej, że to jest jednak jakaś kontynuacja działań z kampanii wyborczej. Sukces Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach opierał się nie na jej programie, a na rozbudzeniu bardzo dużych emocji społecznych. I sądzę, że taka okoliczność będzie wpływała na dalszą politykę rządu, w tym sensie tego nowego rządu, w tym sensie, że to utwierdza przekonanie Donalda Tuska, że program nie jest ważny, że wystarczy takie bieżące administrowanie. No on miał taką tendencję już za swoich pierwszych rządów, no to osławiona ciepła woda w kranie, które akurat nie on wymyślił, ale jemu przypisano i to tak się do niego przykleiło, ale to jest akurat dość trafne określenie. Sam Donald Tusk mówi, że jak ktoś ma wizję, to niech idzie do lekarza. Czyli próba redukowania państwa do takiego samograju. No ale Donald Tusk oczywiście nie jest idiotą i wie, że tego mogą być konsekwencje. I żeby zabezpieczyć się przed czymś takim, no to będzie po prostu trzeba odpowiednio wpływać na większość opinii publicznej, żeby większość opinii publicznej to akceptowała. Czyli no po prostu też robić to najlepiej jest emocjami. No, jak nie będzie chleba, no to trzeba dać igrzyska. I prawdopodobnie no to będzie jakiś taki główny akcent działań tego rządu. Tym bardziej, że to jest koalicja złożona z kilku podmiotów. One mogą tutaj być, mogą się konfliktować, jeśli będą jakieś rzeczy bardziej ambitne, ale potrzebne. Więc tutaj tym bardziej ten interes w takim bieżącym administrowaniu, zarządzaniu, a głównym takim celem no to będzie po prostu próba zdemolowania, co jest zapowiedziane, konkurencji politycznej, czyli PiS-u tutaj w konkretnym polskim przypadku, jak również uzyskanie monopolu medialnego, czyli po prostu najpierw przejęcie mediów publicznych, później jakaś pacyfikacja niezależnych mediów zwanych prawicowymi, a później jakieś korumpowanie czy też pacyfikowanie tych mediów takich bardziej centrowych, które jeszcze chwilę temu nazywano symetrystycznymi, czyli też równie zdradzieckimi, szkodliwymi z punktu widzenia tej tak zwanej wolnej Polski.
Tak to będzie wyglądać, ale decyzje także takie do natury personalnej. W zasadzie cały skład Rady Ministrów znaliśmy już parę tygodni wcześniej. Nie ma żadnych zaskoczeń poza jedną kandydaturą niepolityczną zupełnie na minister przemysłu, pani profesor Czarnecka. Taką funkcję będzie pełnić. Reszta była znana od dawna. ale też sposób przejęcia. No tutaj akurat i pan prezydent uśmiechy, uściski, a potem jeszcze miłe słowa, spotkanie wcześniej w Sejmie, to ten sam prezydent, którego Platforma i Donald Tusk chcieli stawiać przed Trybunałem Stanu, potem w ministerstwach często ustępujący ministrowie spotykali się ze swoimi następcami. Tutaj też zapału rewolucyjnego nie zawsze było widać, nie jest
tak. Nie, to są naprawdę dziesięciorzędne rzeczy, to nie ma żadnego znaczenia. No jest takie powiedzenie bodajże przypisywane Bismarckowi, uprzejmość aż do stóp szafotu. No, że to jest kurtuazja, która nic nie znaczy, kurtuazja, która jest ważna jako teatr polityczny, no bo duża część obserwatorów, tu wyborców, no, obywateli, źle reaguje na niedotrzymanie pewnych form. No. Więc tam, gdzie jest kamera, tam, gdzie jest obraz, który potem dotrze do ludzi, no to tę kurtuazję lepiej jest zachować i popełniają duży błąd, którzy łamią tę regułę. No po prostu ta gra pozorów jest bardzo ważna, ona ma wpływ później na odbiór osób publicznych w ogóle, nie tylko polityków. Więc według mnie to nie ma najmniejszego znaczenia, że ktoś tam miło się z kimś witał. Jedyne to mnie tak troszeczkę tak mały znak zapytania w tej kwestii, no to jest przejęcie MON-u i to akurat nowy minister Kosiniak-Kamysz. Czy on będzie, jak on będzie tutaj po prostu reagował na spuściznę ministra Błaszczaka, nie taką tylko tą taką techniczną, w sensie, że te kontrakty i tak dalej, ale na ludzi zostawionych przez ministra Błaszczaka. Czy on będzie otrzymywał jakiś kontakt z samym ministrem, byłym Błaszczakiem? W tej kwestii, bo to jest na przykład kwestia kontaktów z innymi państwami Paktu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza z Ameryką. No, minister Błaszczak miał ciepłe kontakty z Lloydem Austinem, amerykańskim sekretarzem obrony. Czy to były tylko kontakty formalne, czy było coś więcej? I na przykład Lloyd Austin będzie teraz wpływał na obecnie rządzących, żeby akurat tutaj inaczej traktować sprawy obrony, a w ogóle, a Błaszczaka w szczególe, no to jest ciekawe. Sprawa. Ja zwrócę uwagę, że bardzo długo, aż do października, aż do momentu takiego tego mikropuczu generałów, którzy się tuż przed wyborami zwolnili z wojska, opozycja w tej długiej liście ludzi, których tam zrobi jakiś tam kęsim, czyli postawi ich przed Trybunałem Stanu, wsadzi do więzienia, osądzi i tak dalej, oni nie wymieniali Mariusza Błaszczaka, mimo że to jest czołowa postać w Prawie i Sprawiedliwości. Najbliższy współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. On był poza tymi oskarżeniami, nie, że tam czy tymi groźbami, że zostanie postawione przed jakimiś trybunałami. I to było akurat dla mnie ciekawa rzecz. No i tutaj być może coś się dzieje. Natomiast co do reszty, to mówię, no to jest pewna konwencja, nic więcej.
Konwencja, czyli to nic nie zapowiada, że kampania była ostra, a potem się przechodzi do pewnej kulturalnej normy?
Nie, w to nie wierzę. Samo wystąpienie Donalda Tuska z expose, później ten brak odpowiedzi wcześniej, wycięcie z prezydium Sejmu przedstawicieli PiS-u, no to jest masa takich różnych, drobnych niby szczegółów, ale znaczących. Niezabranie do Brukseli przez nowego premiera dziennikarza TVP i Polskiego Radia. Niszczenie PiS-u jest zbyt atrakcyjne psychologicznie i mentalnie z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska, żeby zrezygnować z tak wielkiej pokusy.
To jeszcze pytanie o media właśnie. Bartłomiej Sienkiewicz napisał tweet, że znalazł się w gabinecie ministra kultury nie dla jego piękna, ale dla realizowania woli wyborców. Faktycznie gabinet ministra kultury jest i obszerny, i ładny, i dość nieźle, a dość atrakcyjnie położony, bo też jak my jest przy krakowskim przedmieściu, no, widok z okna co nieco gorszy niż naszego balkonu na Plac Zamkowy, ale zawsze można popatrzeć na Pałac Prezydencki, jak tą wolę wyborców wyobraża sobie, jej realizację wyobraża sobie Bartłomiej Sienkiewicz, nowy minister kultury.
No miało to trwać 24 godziny, a już minęło 24 godziny, a TVP i Polskie Radio nie zostały przejęte. Akurat tutaj łączę się z państwem z ulicy Woronicza, akurat jestem w pracy i wjechałem i jakoś mnie nikt nie wyprowadza stąd, to sobie pożartuję, ale tak wracając do meritum sprawy. No, pułkownik służb specjalnych, pan Sienkiewicz, będzie zarządzał kulturą narodową i dziedzictwem narodowym. To jest bardzo znaczące. No, ja zwracam na to uwagę, że to jest jednak dość duża rzecz, że do tak delikatnej, newralgicznej rzeczy jak kultura narodowa, w tym media, został skierowany pułkownik służb specjalnych. To za jego czasów, wszyscy pamiętają, przynajmniej osoby ciut starsze, pamiętają te koszmarne obrazki, ja byłem akurat świadkiem naocznym, czyli wyrywanie laptopa dziennikarzom w redakcji Wprost, no to on wtedy był ministrem. To było za jego czasów. No to co tu dużo gadać. Jego to w jakiś tam sposób też obciąża. Więc Donald Tusk ma przyzwolenie na brutalność i łamanie reguł i standardów ze strony mediów liberalnych, liberalnej części opinii publicznej, która jest bardzo wpływowa, bo ma grupy ludzi bardziej zamożnych, bardziej wpływowych i tak dalej. W związku z tym wykorzysta te okoliczności, będzie próbował to robić. Jest pytanie, czy będzie robił to zgodnie z obowiązującym prawem, czy nastąpi jakaś taka, jakby to powiedzieć, daleko idąca reinterpretacja obowiązującego prawa.
I zobaczymy, jak to będzie.
Na przykład media podają, że grupa dziennikarzy już się przygotowuje do wejścia do TVP. Czyli to są tak zwane wolne media, przedstawicieli wolnych mediów, którzy po cichu dogadali się z politykami, żeby stworzyć taki team i tam po cichu sobie wejść. No to jest rodzaj spisku, można powiedzieć. I z nadania polityków będą wchodzili.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o media w Sejmie, to poza nielicznymi reporterami, tak jak reporterzy Radia Wnet, trwa miodowy miesiąc, tak, no, można powiedzieć, a może i ostrzej, między większością mediów liberalnych a politykami opcji rządzącej. Nie wiem, czy to będą miodowe lata, czy miodowy miesiąc. Jak na razie ten czas trwa. To też jest symptomatyczne. Panie redaktorze, Piotr Górski, naszym gościem.
Powinien pan rozwinąć, bo ja akurat bardzo dawno nie byłem w Sejmie, nie spieszę się tak, ale rzeczywiście takie sygnały do mnie docierały, że jakaś taka bardzo wielka, serdeczna poufałość jest widoczna.
Ona była zawsze, ale poufałość wobec partii opozycyjnej to trochę co innego w dziennikarstwie politycznym niż poufałość wobec partii rządzącej. Tak sobie przynajmniej ja wyobrażam dziennikarstwo, że można z partią opozycyjną bliższe kontakty utrzymywać, ale jak ta partia wchodzi do rządu, to wtedy te relacje trzeba rozluźnić. Teraz jest tak, że partia rządząca cieszy się politycy tej partii powszechną sympatią wielu dziennikarzy, czy większości dziennikarzy pracujących w Sejmie i o ile ona była trochę przytłumiona, to jest odwrotny proces. Po wygranych wyborach ta poufałość i sympatia doznała pewnej erupcji, można powiedzieć. Czym się to wyraża? Dwa dni temu Adam Bodnar, jeszcze nie minister, bo jeszcze nie było przegłosowanego Sejmu, szedł przez korytarz, był o coś zapytany, odpowiedział dwa zdania i potem powiedział, że musi już iść i że nie ma ochoty na więcej pytań teraz, i wszyscy dziennikarze poza Radiem Wnet pokornie pochylili mikrofony i odeszli. No bo minister mówi, że koniec. Skoro mówi, że koniec, no to koniec rozmawiania. Tak to mniej więcej wygląda.
Opinia publiczna powinna się to dowiadywać, takich rzeczy.
No dobrze, to tyle sprawozdania z Sejmu. Pytanie ostatnie, panie redaktorze, o sam ten takie wejście do gabinetu, bo nastroje były takie, że początek kadencji była euforia, ale potem była afera wiatrakowa, od razu kłopoty, a teraz znowu jest ta euforia, wchodzimy do minister, znowu jakby jest ta energia zmiany. Jak długo wystarczy, jak długo takie emocje się utrzymują w polityce, jak bardzo są ulotne?
One są ulotne, to jest oczywista sprawa, tylko my mamy dewaluację informacji, tak w ogóle, to jest akurat takie cywilizacyjne zjawisko, że po prostu informacja goni informację, media tutaj same gonią własny ogon i to już niezależnie od koloru ideologicznego, po prostu news goni news i unieważnia poprzednie. Politycy w jakimś tam sensie korzystają z tego, bo przez to pamięć społeczna jest dużo krótsza i się mniej pamięta czyjeś potem grzechy, ale też drugą stroną jest później zmęczenie politykami. Tylko pamiętajmy, że akurat my mamy kampanię wyborczą cały czas, bo za chwilę będą wybory samorządowe i wybory europejskie. I właściwie dopiero po tych wyborach, kiedy się rozstrzygnie, w którą stronę tutaj to wahadło się wychyla, czy jeszcze bardziej w tę stronę liberalną, czy może ci tak zwani populiści zaczną odbijać teren. Więc no to będzie trwało jeszcze no, przez jakiś czas. No, powstaną komisje śledcze w Sejmie, bodajże 6, a może mniej, no bo one też się w ten sposób dewaluują i to też będzie tam służyło igrzyskom. No, bo to, no ja powtarzam, no jak nie ma chleba, no to muszą być igrzyska. No już wiemy, że nie będzie kwoty wolnej od podatku, podwyżka dla nauczycieli, budżetówki niby ma być, 800+ też ma być, ale też są inne sygnały takie, żeby już nie rozwijać czerwonego dywanu przed emerytami, że po prostu nie stać się na ileś tam programów, że nie będzie, nie wiadomo, czy będzie ten kredyt dwuprocentowy i tak dalej, więc to trzeba czymś odwracać uwagę od takich spraw.
O tym mówił Piotr Gursztyn. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
A tej rozmowy mogli Państwo wysłuchać dzięki wsparciu i wyjątkowej, rzeczywiście wyjątkowej hojności naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Szczególnie dziękuję panu Pawłowi Pokropczukowi, który dołączył do naszych patronów w ostatnich minutach. Bardzo panie Pawle dziękuję. Jest godzina 10:40. My za chwilę wracamy do studia Odysei Politycznej.